Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszymy w imieniu całej redakcji Telewizji Trwam do wszystkich widzów i jednocześnie z zaproszeniem na czas rozmów niedokończonych. W to niedzielne popołudnie chcemy pochylić się nad tematem sumienie Zachodu, a naszym gościem jest pan dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Witamy bardzo serdecznie, panie prezesie, na antenie Telewizji Trwam.
Szczęść Boże, witam państwa, witam wiceredaktora.
Mam nadzieję, że u pana prezesa popołudnie dobre, pozytywne.
Jak każda niedziela jest dniem, który spędzam z Panem Bogiem i z rodziną, także
jak wszystko. Tego też życzymy wszystkim naszym widzom, a jednocześnie zapraszamy, żeby pośród właśnie tych rzeczywistości, o których pan prezes wspomniał, Pan Bóg, rodzina, najbliżsi, aby także i właśnie była ta przestrzeń dla Telewizji Trwam na to nasze spotkanie, które chcemy teraz przeżyć właśnie również z naszymi widzami, bo to wielki, wielki wkład wszystkich widzów w współtworzenie czasu naszego spotkania, rozmów niedokończonych. Temat sumienie Zachodu. No, panie doktorze, może rozpocznijmy nasze spotkanie od pewnego rodzaju przyjrzeniu się właśnie tym dwóm słowom. Sumienie Zachodu. O co tutaj by nam chodziło w tym temacie? Jak rozumieć Zachód, co kryje się pod tym pojęciem i jednocześnie co kryje się pod pojęciem sumienie? Czy nie my, pewnie wielu spośród nas, oby każdy z nas na zakończenie dnia pewnego rodzaju rachunek sumienia z tego, co było pozytywne, co było może i też negatywne w tym konkretnym dniu. Jak tutaj pojąć to sumienie Zachodu? Bardzo proszę.
No tak, nasza dyskusja odbywa się na kanwie przygotowanej przez Instytut Globalizacji publikacji. Mianowicie jest to książka arcybiskupa Fultona Sheena Komunizm a sumienie Zachodu. Jest to według mnie jedna z najważniejszych książek arcybiskupa, która traktuje o bardzo fundamentalnych rzeczach z pogranicza nauk społecznych, idei i religii. W tej książce arcybiskup Fulton Sheen stawia szokującą tezę, mianowicie, że komunizm zbudowany na marksizmie, leninizmie wywołał taki wpływ na Zachód w każdej materii, nie tylko jeśli chodzi o naukę, ale też życie społeczno-gospodarcze, że właściwie trwa on do dziś. Że znalazł swoją kontynuację w tej powszechnie przyjętej ideologii lewicowo-liberalnej. Tak więc zadomowił się na stałe wśród polityków, na uniwersytetach, jest popularną ideologią wyznawaną przez młodzież i trwa i ma się dobrze. Dlatego rzeczywiście, tak jak ksiądz redaktor sugeruje, może najpierw należałoby się zastanowić nad tymi podstawowymi kwestiami. Mianowicie, czym jest Zachód? Czy możemy jeszcze mówić, że ten Zachód funkcjonuje, jest, czym on był? Mówiąc o Zachodzie, mamy na myśli przede wszystkim cywilizację Zachodu, cywilizację, która zrodzona jest na trzech fundamentach. Mianowicie na greckiej tradycji antycznej, na tradycji intelektualnej, która umiłowała dążenie do prawdy, która umiłowała kulturę i sztukę. Na tradycji rzymskiej, skąd zaczerpnięto fundament prawa rzymskiego. Z tych dwóch cywilizacji antycznych przyjęto też nauki polityczne, demokratyczną polis jako taki ustrój idealny. Ale nie byłoby cywilizacji Zachodu, gdyby nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nadało Zachodowi nowego wymiaru etycznego i wniosło chrześcijański kodeks moralny do życia publicznego. Można powiedzieć, że była to Był to najważniejszy element taki twórczy chrześcijaństwa. Nie bez powodu Filip Skoneczny mówił o cywilizacji łacińskiej, właśnie zbudowanej na tym fundamencie chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo ukonstytuowało Zachód. To właśnie w średniowieczu nie kto inny jak Kościół dał fundamenty nauki. Pierwszy fundował uniwersytety, rozpoczynając wiele innowacyjnych badań naukowych. To Kościół pierwszy zakładał szpitale, proponował opiekę zdrowotną. Kościół i kwestie chrześcijaństwa były inspiracją dla największych dzieł kultury i sztuki. Dla muzyki tworzono symfonie, malowano najpiękniejsze obrazy, które do dziś zwiedzamy w galeriach całego świata. Powstawały najznamienitsze dzieła architektury. Także trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek oderwanie tych dwóch kwestii. Mianowicie Zachód nie istniałby, gdyby nie chrześcijaństwo. I nigdy nie wyobrażano sobie, żeby mogło być inaczej. Oczywiście ta kwestia zmieniła się wraz z nadejściem oświecenia, rewolucji francuskiej, tych czasów, w których człowiek postanowił postawić siebie na miejscu Boga. Wtedy zaczęło się to schodzenie w dół. To jest pierwsza kwestia. No i czy Zachód posiada, czy możemy w ogóle mówić, że istnieje jeszcze Zachód, który dzisiaj stara się zupełnie odciąć od tych chrześcijańskich korzeni, zupełnie je zanegować. Zmierza właśnie bardziej ku tej lewicowo-liberalnej utopii bazującej na marksizmie. To będziemy starali się, myślę, w ciągu tego wieczoru odpowiedzieć na to pytanie. No i druga fundamentalna kwestia to sumienie. No, tu znamy z lekcji katechezy w szkołach, że sumienie to jest taki głos w naszych sercach, który podpowiada, co jest dobre, co jest złe. To jest bardzo piękna i nader trafna definicja. Ale sumienie to też taka umiejętność rozeznawania, a przede wszystkim ponoszenia moralnych konsekwencji swoich czynów. To się łączy z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Dlatego arcybiskup Fulton Sheen wskazywał wyraźnie, że na ten duchowy aspekt rozwoju cywilizacyjnego on uważał, że kończy się w zasadzie ta pooświeceniowa era niereligijna, i naprawdę wkraczamy w sposób bardzo zdecydowany, mocny w czasy ostateczne, w których Bóg, ten, który objawił się jako jestem, który jestem, zetknie się ze swoim przeciwieństwem, zetknie się z antychrystem, którym jest demon, który jest tym, którego nie ma, który próbuje przekonać ludzkość, że nie istnieje. I to jest właśnie coś, co jest charakterystyczne dla dzisiejszego Zachodu. Mianowicie podejście następujące. Jeśli nie istnieje niebo, to nie istnieje piekło. Jeśli nie istnieje piekło, to nie istnieje grzech. Jeśli nie istnieje grzech, to nie ma sądu. A jeśli nie ma sądu, to zło jest dobrem, a dobro jest złem. I sumienie Zachodu wygląda właśnie w ten sposób. Próbuje się te rzeczy z gruntu złe przedstawiać jako dobre, a te rzeczy, które są dobre, właśnie w tym rozumieniu chrześcijańskim, określać jako złe. Jest to rzeczywiście dramat współczesnego Zachodu.
Pan doktor wspomniał tutaj o tych trzech filarach, na których osadzona jest cywilizacja Zachodu, cywilizacja europejska. To grecka filozofia, to prawo rzymskie, to chrześcijaństwo. I wręcz powiedział pan prezes, że nie byłoby Europy, gdyby nie chrześcijaństwo. Wobec tego powstaje pytanie, patrząc na tę rzeczywistość, która nas otacza, spójrzmy chociażby na Finlandię. Tam rozpoczyna się proces pani Räsänen, byłej szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tego kraju, która zostaje oskarżona o cytowanie Pisma Świętego. O cytowanie Pisma Świętego, o ukazanie fragmentów Pisma Świętego, które mówią, które potępiają grzech homoseksualizmu. I to jest teraz na kanwie. Również w naszej ojczyźnie, w Polsce, jedna z sieci handlowych, tak, pociągnęła do konsekwencji swojego pracownika za właśnie cytowanie Pisma Świętego. I teraz powstaje na tej kanwie pytanie o miejsce Pisma Świętego, o miejsce chrześcijan w Europie. Jakie to miejsce będzie? Z drugiej strony, panie prezesie, powstaje pytanie związane chociażby z napływem osób z innych religii, chociażby islamu. W wielu miejscach Europy, chociażby spójrzmy na Francję, która jest dobitnym tego przykładem, gdzie liczna grupa osób związanych z wojskiem, generałów, ale i innych osób, które są wysoko postawione w wojsku, napisały list do prezydenta w kwestii tego, że trzeba to rozwiązać, trzeba tę sprawę podjąć, bo tak dalej. Ale nie może być. I to jest rzeczywistość, która nie tylko dotyczy Francji, ale wielu krajów Europy Zachodniej. I tutaj jak pan prezes na to się zapatruje? Jednocześnie na miejsce chrześcijaństwa, jeśli odetniemy te korzenie chrześcijaństwa, na których osadzona jest Europa, jaka będzie ta przyszłość? Co w to miejsce? Czy islam, który widzimy coraz bardziej w niektórych krajach europejskich, no jest, uwydatnia swoją obecność, czy różnego rodzaju ideologie, o których też chcemy wspomnieć podczas naszego spotkania?
Arcybiskup Fulton Sheen pisał, że taką najbardziej charakterystyczną cechą każdej upadającej cywilizacji jest brak świadomości mas, że to zjawisko właśnie następuje. No tak samo jak w Sodomie i Gomorze ludzie nie spodziewali się niczego, bawili się, świeciło słońce i wszystko wyglądało, jakby życie miało toczyć się dalej. Tak samo jak ludzie patrzyli jak na Noego, jak budował swoją arkę, prawda, przez tam rok czy więcej czasu, jak zbierał się do tego kataklizmu, który ma nadejść, to patrzyli na niego pewnie jak na idiotę. No i co my dzisiaj obserwujemy? Dzisiaj mamy podobną sytuację, że u wschodnich granic Europy stoi 130 tysięcy żołnierzy gotowych w każdej chwili do ataku. Natomiast czym zajmuje się Zachód? Zachód zajmuje się głównie konsumpcją, rządy zajmują się walką ze swoimi obywatelami i toczą się w zasadzie takie trzy elementy, które są ze sobą ściśle powiązane i powiązane z tym, co ojciec redaktor mówi. Przede wszystkim toczy się wojna kulturowa, która zmierza do wyrugowania chrześcijaństwa z życia publicznego, która jest związana też z tym atakiem cywilizacji śmierci, przede wszystkim na rodzinę. To będziemy szerzej rozwijać to w dalszej części rozmowy. Drugi taki element, który nam ciąży, to jest rewolucja ekologiczna. Mianowicie ten dogmat Zielonego Ładu, który jest zbudowany na hipotezie o antropocentrycznych zmian klimatu, który zmusza konsumentów do kupowania coraz droższych produktów ekologicznych, które mają być zastępować te stare technologie oparte na spalaniu paliw kopalnych. No a tego efektem jest kryzys energetyczny. Szalejące ceny gazu, ropy naftowej, ogrzewania, deficyty na tym rynku. To z czym boryka się dziś wiele rodzin. No i trzeci ten element tej problematyki współczesnej Zachodu to jest to zjawisko, które określamy dzisiaj mianem wielkiego resetu, mianowicie wykorzystanie rzekomej troski o zdrowie publiczne do stworzenia pewnego rodzaju nowego systemu społecznego, w którym bardzo istotną rolę odgrywa kontrola elektroniczna obywateli w zasadzie na wzór chiński oraz dalsze podziały w społeczeństwie, mianowicie elity mają zachowywać coraz więcej swoich przywilejów, mają być coraz bogatsze, natomiast masy muszą zredukować swoje potrzeby do minimum. Wmawia im się, że będą szczęśliwi, jeśli nie będą posiadać nic. Namawia ich się do korzystania ze środków publicznej komunikacji. Będzie się sukcesywnie pozbawiać ich własności, gwarantować pewne zabezpieczenia socjalne na minimalnym poziomie i to wszystko ma sprawiać, że będą takimi szczęśliwymi niewolnikami. Także tym trzem aspektom chciałbym się dzisiaj podczas naszych rozmów przyjrzeć bardziej szczegółowo. No możemy zacząć od tego, co ksiądz zasugerował, tej rzeczywiście takiej ofensywy mającej wyrugować chrześcijaństwo. Proszę zauważyć, że dzieje się to za sprawą forsowania pewnego rodzaju przepisów prawnych, dlatego bardzo ważna jest tutaj taka nasza czujność i też bardzo ważne są rozmaite rodzaje organizacje społeczne, organizacje trzeciego sektora, które monitorują te zmiany prawne, które są wprowadzone, bo one stają się też takimi czynnikami prawotwórczymi. Można się na nie powoływać i implementować tego rodzaju zapisy w innych krajach. Oczywiście to, co dzieje się w Skandynawii, jest bardzo szokujące, bowiem przecież te kraje takie jak Norwegia to były przecież kraje katolickie, chrześcijańskie. Możemy poczytać wspaniałe epopeje z Ingrid Undset, noblistki z dziedziny literatury, opisujące tamtejsze kraje skandynawskie, szczególnie Norwegię. Są to wspaniałe dzieła literackie i widzimy, czym są te kraje dziś. Tam praktycznie rodzina już nie istnieje, tworzy się w zamian jakieś hybrydy luźnych związków z dziećmi z wielu ojców, wielu kobiet, promuje się samotność, mniejszości seksualne i te społeczeństwa są w dużej mierze zniszczone. Dlatego też prowadzi się rozmaite działania determinowane ideologią poprawności politycznej, aby wyrugować chrześcijaństwo z życia publicznego, natomiast dawać więcej praw innym religiom, choćby islamowi. I w ten sposób islam może w sposób taki pokojowy tę Europę kolonizować. No przecież Francja, najstarsza córa kościoła, stała się najmłodszą córą islamu i jest już więcej w tym kraju muzułmanów niż wyznawców religii katolickiej. W wielu dużych miastach trudno znaleźć nabożeństwo, mszę świętą, wielkie święta kościelne typu Wielkanoc czy Boże Narodzenie. No i taka jest rzeczywistość dzisiejszej Francji. Natomiast muzułmanie, widząc w jaki sposób oddaje im się łatwo pole, jak łatwo imigrować do krajów Zachodu, mogą w zasadzie tam nie pracować, tylko korzystać z przywilejów socjalnych, wypłacają się zasiłki na dzieci, toleruje się nawet bigamię. Oni w sposób zupełnie pokojowy podbijają Europę, budują swoje ośrodki kultu pod pozorem budowy centrów kulturalnych i można sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby do Unii Europejskiej dołączyła Turcja z kolejnymi setkami milionów wyznawców islamu. Wtedy ta ekspansja zaczęłaby się na dobre.
Sumienie Zachodu, temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, a naszym gościem jest pan dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Pan doktor wspomina o tym procesie, który następuje w związku z chociażby niszczeniem chrześcijaństwa, a coraz większą liczbą osób wyznania islamskiego. Ale tutaj spójrzmy również na jeszcze jeden niezmiernie ważny aspekt związany chociażby z cenzurą. Wydaje się, że żyjemy w dobie powszechnej wolności, że każdy może mówić to, co uważa za słuszne. Jednak no, nie jest tak. Wystarczy sięgnąć po media społecznościowe i napisać jakiś komentarz, jakiś wpis dotyczący chociażby obrony życia dzieci poczętych i niejednokrotnie taki wpis zostanie zblokowany. A z drugiej strony można czynić różnego rodzaju wpisy, które no, są przeciwne temu i one jakoś są promowane. Spójrzmy chociażby przed wieloma szpitalami, również w Polsce, stoją grupy osób, które protestują przeciwko dokonywanej aborcji właśnie w tych konkretnych szpitalach. I tak przemierzając ulice naszych miast możemy spotkać takie osoby, które się modlą, które też i polecają właśnie te trudne sytuacje. A spójrzmy chociażby na to, co dokonuje się w Hiszpanii. Tam Kongres Deputowanych zatwierdził zmiany w prawie, które umożliwiają karanie takich osób nawet karą więzienia do jednego roku. Właśnie za to, że stoją, że modlą się, że sprzeciwiają się akurat temu, aby dokonywane było zabójstwo dzieci nienarodzonych. I to wszystko dokonuje się pod płaszczem wolności, że tego typu działania właśnie tych osób, które modlą się, które pikietują, zagrażają wolności kobiet. No i tutaj, panie doktorze, można by takich przykładów mnożyć w nieskończoność. Pewnego rodzaju cenzury, której doświadczamy. To też jest jeden z przejawów upadku cywilizacji. No i jaki będzie tego finał? Czy wrócimy do czasów no takiego naocznego, bo z prześladowaniem chrześcijan mamy do czynienia bardzo jawnie, konkretnie. Zresztą mówi się, że XX wiek to był jeden z najkrwawszych wieków, jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan. A patrząc na Zachód, na to, co zdefiniowaliśmy jako Zachód, czy idziemy w podobnym kierunku?
Oczywiście to, co ksiądz redaktor mówi, jest bardzo ważne i jest to też to, o czym wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, o tym zmienianiu znaczeń, o tym, że coś, co jest dobre, uznaje się za złe i odwrotnie, coś, co jest złe, uznaje się dobre w dzisiejszych choćby mediach, które są taką bardzo ważną władzą, która w dużej mierze wpływa na to, co myślimy. Także rzeczywiście jest tak, jak ksiądz redaktor wspomniał, no bo przecież mówi się o wolności, a widać wyraźnie, że to chodzi jedynie o wolność dla tej ideologii lewicowo-liberalnej, bazującej na marksizmie, promowanej poprzez te wszystkie mechanizmy poprawności politycznej i cenzurę wielkich mediów, w tym mediów społecznościowych. Można bez granic promować jakieś teorie odnośnie genderyzmu, pisać jakieś bzdury zupełnie, które się nie zgadzają z nauką, mianowicie, że istnieje kilkadziesiąt płci, które można dowolnie zmieniać w ciągu swojego życia. A przecież jeszcze niedawno nikt nie kwestionował tego, że istnieją tylko dwie płcie. Może być tylko, można być kobietą lub mężczyzną. A dziś właśnie ten Zachód zajmował tego typu kwestie, w jaki sposób określać te osoby, w jaki sposób używać prawidłowo zaimków. Toczy się całkiem poważna debata publiczna o tym, jakiego rodzaju zaimków można używać, a jakich zaimków może nie należy używać, aby nie urazić tego typu osoby, które uważają, że mają w jakiś sposób swoją seksualność zmienną czy płynną. Są to w dużej mierze osoby często niepełnoletnie, które w ogóle nie wiedzą jeszcze, kim są, które mają nieukształtowane sumienia, ale przede wszystkim ten czynnik emocjonalny. Także mnie wprowadza to bardzo dużo zamętu w umysły, w szczególności młodych ludzi. Dlatego jest to w dużej mierze przerażające. No i tak samo jeśli chodzi o aborcję. No przecież aborcja od wieków starożytnych, bo w wiekach starożytnych aborcja była zawsze traktowana na równi z zabójstwem, no, szczególnie też przez wczesne chrześcijaństwo. Był to jeden z czterech grzechów głównych, których nie można było w jakiś sposób wyjść z nich, nie było przecież wtedy sakramentu spowiedzi. Ale też przez te cywilizacje starożytne aborcja była traktowana na równi z zabójstwem, a dzisiaj przecież w głównych wydaniach telewizji lewicowo-liberalnych czy w dziennikach można usłyszeć slogany, że aborcja jest za życiem, że aborcja ratuje życie. Czyli jest to kompletna inwersja, kompletne odwrócenie znaczeń, oszustwo jakieś intelektualne. Znowu powiem jeszcze raz, że to w szczególności dotyka tego młodego pokolenia, które jest zdezorientowane, które czerpie swoją wiedzę właśnie z mediów społecznościowych i tego typu przekazy trafiają na podatny grunt. Bardzo dużą rolę w tym fałszywym ukazywaniu świata i formowaniu tych młodych pokoleń odgrywają te duże media społecznościowe, w których istnieje faktyczna cenzura. One też się przedstawiają jako takie oazy elektronicznej wolności, gdzie każdy może wyrazić siebie, swoje przekonanie, ale tam też jest zarezerwowany ten przekaz tylko dla określonego nurtu. Przecież nie jest tajemnicą, że te wielkie organizacje, Facebook, który teraz się nazywa Meta, jest określone ciało doradcze, ciało cenzorskie, które decyduje, jakie treści mogą się pojawiać na tym portalu społecznościowym, a jakie nie. Tą radę tworzą osoby o określonym światopoglądzie. Wiele z nich publicyści zauważyli, że mają związek z filantropem i takim guru tej liberalnej lewicy George'em Sorosem. Są tam osoby zajmujące się prawami człowieka, feminizmem, przedstawiciele mniejszości seksualnych, też przedstawiciele związani z islamem. Natomiast nie ma tam ani jednej osoby oczywiście, która ma poglądy konserwatywne czy nie daj Boże dla nich chrześcijańskie. I w tym kluczu cenzuruje się te media. Mianowicie można napisać każdą dowolną bzdurę, na przykład, że nie wiem, mężczyzna może rodzić dzieci i jest to oczywiście uprawniony światopogląd. Nikt się temu nie dziwi, właśnie z tych osób, które decydują, jakie treści są tam zawarte. Ale jeśli napiszemy, że we Francji kobieta może zabić dziecko w każdej chwili, no bo tak jest, takie jest prawo we Francji, że ze względów społecznych, czyli na przykład ze względu złego samopoczucia, kobieta może zażądać aborcji do 9 miesiąca ciąży, albo napiszemy, że w wielu krajach Zachodu, szczególnie w Beneluxie, można zabijać swoich rodziców bezkarnie, no bo można tak robić. Był przypadek kobiety, której córka uznała, że mama jest ubezwłasnowolniona, choruje na chorobę Alzheimera i zażądała dla niej po prostu eutanazji i ten wyrok wykonano. Czyli można powiedzieć po prostu, że zabito matkę. Tego typu treści są automatycznie blokowane na Facebooku i zajmują się tym polscy cenzorzy, którzy współpracują z tą wielką korporacją i w ten sposób do odbiorców dociera segregowany, ściśle ideologiczny przekaz, tylko jakby z jednej strony dyskusji. Jeszcze też widzieliśmy siłę tej cenzury podczas kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, gdzie Twitter zablokował konto urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to już mówi wszystko, w jakim świecie żyjemy i co można publikować, a co nie.
Serdecznie zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Temat sumienia Zachodu. Naszym gościem jest pan Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Wspomnieliśmy o tym filarze w postaci chrześcijaństwa, cywilizacji Zachodu. Wspomnijmy również o tym kolejnej z podstaw, jaką jest prawo. Pan doktor wspomniał o tym prawie rzymskim. No dzisiaj widzimy, że to prawo staje się pewnego rodzaju orężem tejże rewolucji. Spójrzmy chociażby na uchwały Komisji Europejskiej. Jeden przykład. Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-2025, która zakłada m.in. mechanizm wzajemnego uznawania, czyli związki tej samej płci, adopcja dzieci przez związki tej samej płci, zmiana płci, która jeden kraj, który przyjmie tego rodzaju rozwiązania, automatycznie te rozwiązania funkcjonują na przestrzeni całej Europy, mówiąc w skrócie, dużym skrócie. I teraz jest to, panie doktorze, jakże przemyślnie zrobione i jest to robione już metodycznie od wielu, wielu, wielu lat. Jest bardzo konkretny schemat, który możemy zauważyć, przemyślany, metodycznie jest on realizowany. Powiązanie danych krajów poprzez fundusze, poprzez środki finansowe, a następnie pod pretekstem blokowania tych środków poprzez stanowienie takiego ani innego prawa zmienia się również prawodawstwo danego kraju. Ciekawe, jak będzie się miała rzeczywistość z naszą ojczyzną, chociażby z konstytucją polską, która mówi, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety i pewnego rodzaju presje finansowe, które już obserwujemy bardzo mocne ze strony Unii Europejskiej, chociażby właśnie w kwestii funduszy europejskich, które są blokowane ze względu na praworządność, tak zwaną, której definicję no, na próżno niejednokrotnie szukać. Jak pan doktor na tę rzeczywistość spogląda?
Tak, jest to bardzo trafna analiza i rzeczywiście istnieje pewien plan, którego obserwujemy realizację, mianowicie ten Zachód, ta Unia Europejska, w której jesteśmy. Odcięto się zupełnie od ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy przecież byli katolikami, byli chrześcijanami, są kandydatami na ołtarze i w tym miejscu stara się zbudować taki jednolity, ponadnarodowy twór bazujący na socjalizmie społecznym, ateistyczny, który ma wyznawać pewnego rodzaju zunifikowane wartości określone w prawie europejskim, które ma sukcesywnie być narzucane poszczególnym krajom. I to obserwujemy bardzo wyraźnie, że tak się dzieje. Tak się dzieje też za pomocą pewnego rodzaju manipulacji środkami finansowymi, albo powiedzieć wprost, po prostu korumpowania tym dużymi pieniędzmi poszczególnych grup społecznych, bo zauważmy, w jaki sposób niszczy się w Unii Europejskiej wolną przedsiębiorczość, wprowadza się preferencyjne regulacje dla tych wielkich korporacji, natomiast małych i średnich przedsiębiorców zmusza się do funkcjonowania jedynie w warunkach brania pieniędzy z tak zwanych dotacji Unii Europejskiej i w zasadzie przedsiębiorcy nie zajmują się niczym innym, tylko pisaniem wniosku o fundusze, o jakieś dotacje, a nie konkurują na wolnym rynku i w ten sposób z roku na rok ich jest coraz mniej, mimo że to oni wciąż tworzą ten dobrobyt Unii Europejskiej. Natomiast w kwestii prawodawstwa to oczywiście cały nacisk położony jest na tę unifikację i na walkę z tymi krajami, które w jakiś sposób się temu opierają. No i tutaj w zakresie ochrony życia czy tradycyjnego małżeństwa kobiety i mężczyzny na pierwszy ogień poszła Irlandia, przecież tam tę rewolucję udanie przeprowadzono. No, były też oczywiście skandale w Kościele katolickim, który jak gdyby na własne życzenie się tam unicestwił, ale też prowadzono ogromną kampanię społeczną, też z wykorzystaniem niektórych hierarchów, mającą na celu legalizację aborcji i związków tej samej płci. I to się udało. Trudno znaleźć w zasadzie teraz wśród młodego pokolenia Irlandczyków, którzy myśleliby w sposób inny niż ich koledzy na Zachodzie, nie wiem, w Niemczech czy we Francji. No i takim samym atakom poddawana jest Polska. No, tutaj międzynarodowe elity wzięły sobie wyraźnie Polskę na cel i nasz kraj jest kolejny. U nas to samo ma się dokonać, tak samo ma być zalegalizowana aborcja. Widzimy tutaj bardzo dużą aktywność środowisk opozycyjnych, które by chciały zerwać z tym kompromisem aborcyjnym i zalegalizować aborcję. Widzimy w sposób agresywny, atakowane są kobiety, podburzane te wszystkie czarne marsze, które w sposób wulgarny traktują o seksualności i spychają właśnie takie kwestie jak miłość na plan dalszy, a mówią wyłącznie o seksualności kobiet. No to wszystko są celowe działania, które mają doprowadzić do tego, abyśmy przyjmowali to samo prawo, które jest na Zachodzie, mianowicie zniszczyć tradycyjne małżeństwo, zniszczyć rodzinę, zniszczyć kobietę jako dawcę życia, prawda, i tylko sprowadzić się do roli przedmiotu takiej seksualizacji, seksualizować najmłodszych, rozbudzać w nich zainteresowanie właśnie sprawami seksu od najmłodszych lat poprzez edukację seksualną, potem promować rozmaite dewiacje, wpuszczając edukatorów seksualnych do szkół, potem wplątywać ich w ten cały biznes zmiany płci, bo przecież jest to biznes, to są ogromne pieniądze, za którymi stoją też określone firmy produkujące rozmaitego rodzaju leki, hormony, kliniki przeprowadzające tego rodzaju operacje. No nie licząc się kompletnie z konsekwencjami, tutaj chodzi o wielki biznes, pieniądze, o interesy rozmaitych lobby. Także Polska jest poddawana bardzo silnej presji z tej strony i jesteśmy świadkami pewnej bardzo takiej głębokiej walki na tym poziomie.
Zapraszamy widzów do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych w sumieniu Zachodu. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Tadeusz z Gdańska. Śmieję się, bo tak doszło do wniosku, że świat Zachodu, świat, do którego my należymy, jest po prostu chory. Chory i nie potrafi znaleźć lekarstwa na swoją chorobę, a raczej robi wszystko, żeby ją pogłębić. Ostatnio czytałem kilka artykułów na temat chrześcijan w Europie I na przykład w latach 2000 w naszym wieku w Szwecji nastąpił całkowity rozkład, rozdział Kościoła od państwa. No tam panuje Kościół protestancki. Oczywiście Ministerstwo Oświaty zgodziło się, żeby dzieci na koniec roku szkolnego i na początek mogły iść do zboru z zastrzeżeniem, że pastor nie może mówić o Bogu, nie może czytać Ewangelii i nie może błogosławić. No to po co te dzieci pójdą? Zobaczyć pastora? Ostatnio czytałem, że w Kanadzie, w najbardziej katolickim obszarze Kanady, czyli w Quebecu, francuskojęzycznym, do kościoła może iść tylko człowiek, który jest zaszczepiony. Nie może wstać, nie może klęknąć, musi usiąść i przesiedzieć całą mszę. Przecież to jest chore. No po cóż ten człowiek tam pójdzie? Jak wyzna swoją wiarę? Jak obowiązuje pewien ryt, pewien rytuał, bez którego ta msza no, będzie co najmniej, przynajmniej dziwna. Po prostu, a we Francji, też czytałem niedawno na francuskim portalu pewne wyznanie pani redaktor, która wyjechała dwie godziny drogi od Paryża, wchodzi do restauracji, siedzą ludzie w tej restauracji, mężczyźni osobno, kobiety za kotarą i nie muzułmanie, biali ludzie. To już Francja doszła do takiego etapu, że dwie godziny drogi od stolicy, no można powiedzieć, że bardzo wielkiego, silnego i bogatego kraju, to już władza tego kraju nie rozciąga się na pewnych obywateli, czyli na muzułmanów, tylko na innych, na rdzennych mieszkańców. To jest jakaś aberracja po prostu, co się z nami dzieje. I nie tylko z państwami, ale z wielkimi firmami. Jest pewna firma, nazwa jej nie będę wymieniał, zaczyna się na A, należy do pana, który jest no chyba w pierwszej piątce najbogatszych ludzi świata i ten pan ogłasza zbiórkę na jakimś tam portalu dla swoich pracowników na święta, żeby im zrobić prezent. Nawet jak im dał po 100 czy po 150 dolarów, to jego księgowi by tego nie odczuli. To my jeszcze się dokładamy do bogactwa innych ludzi, którzy są po prostu niewyobrażalnie bogaci tylko dlatego, że nas, zwykłych, szarych ludzi wykorzystują. Nam nie wolno nic. Nawet nam powoli zabrania się wierzyć w to, w co wierzyli nasi przodkowie, w co my wierzymy, co stanowiło to, że ja jestem Europejczykiem, chociaż mieszkam w Polsce i mówią, że nie jestem nowoczesny. A jak nie jestem nowoczesny, to co? Nie jestem Europejczykiem? No jestem, no ludzie. No nie może być tak, że możemy im pozwolić na wszystko i we wszystko uwierzymy. To, że idę z czarną parasolką, jakbym był kobietą, to nie znaczy, że jestem nowoczesny. Tylko znaczy, że ci opowiadam za śmiercią drugiego człowieka. No nie możemy tak żyć. I tak się nie da żyć. Bo jak nie wrócimy do tego, co stanowiło to, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy Europejczykami, że wyznajemy pewne wspólne wartości, jak wiara, jak pomoc innemu, jak ratunek innemu, a nie tylko ja, to wtedy to będzie Europa i Europejczyk i będzie nasz świat. A tak nasz świat powoli oddajemy innym.
Dziękujemy panie Tadeuszu za również, myślę, że jakże trafną analizę, którą pan dokonał. Gratulujemy także pewnego rodzaju zainteresowania tym, co się dzieje w różnych zakątkach globu. I właśnie ta diagnoza, którą pan Tadeusz postawił, bardziej przejście od ja, od tego egoizmu ukierunkowanego tylko na siebie, w stronę drugiego człowieka. Panie doktorze, czy to jest pewnego rodzaju recepta i na ile ona jest no, realna do zaaplikowania w tym współczesnym świecie.
No tak, bo ja jestem większym optymizmą od pana Tadeusza, bo bardzo dobrze znamy tę receptę na dobre życie. No, słyszeliśmy dzisiaj w liturgii słowa, choćby w liście świętego Pawła, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i objawił się kilku tysiącom braci. I to jest istota tego, w co wierzymy i to nas zupełnie powinno uspokajać i być treścią naszego życia. Więc my jako chrześcijanie jesteśmy tutaj w znacznie lepszej sytuacji niż ci zagubieni ludzie Zachodu. Natomiast jest prawdą to, co mówi Telewic, że rzeczywiście stało się coś złego. Myślę, szczególnie w tych ostatnich 2 latach, gdzie nawet chrześcijanie po prostu uwierzyli fałszywym prorokom, którzy powiedzieli, aby zamknąć się w domu, stać się egoistami, zapomnieć o miłości Boga, zapomnieć o miłości do drugiego człowieka, którzy kazali nam patrzeć na drugiego jako na zagrożenie, na śmiertelne zagrożenie. I w ten sposób wielu tak bardzo zaufało nauce, że przestało ufać Bogu. I rzeczywiście było tak, jak mówił pan Tadeusz, pamiętam szczególnie z początku tej pandemii, że nawet pozamykano kościoły i pierwszy raz to święta Wielkiej Nocy, Paschy, wielu ludzi spędziło w domach i mogli tę Paschę tylko przechodzić ci, którzy w jakiś sposób byli jakieś głęboko formowani. Ale tak jest, tak się dzieje. To zjawisko wielkiego resetu, które jest właśnie realizowane obecnie pod pozorem troski o dobro publiczne, wprowadza właśnie nowe myślenie o organizacji życia społecznego. No widzimy bardzo wyraźnie, w jaki sposób próbuje się skłócać, dzielić społeczeństwo, regulować naszą codzienną aktywność za pomocą kodów QR, co nie ma, już możemy to swobodnie mówić, bo pandemia ma się ku końcowi, już naukowcy przyznają, że przechodzi ona w fazę endemiczną. W wielu krajach znoszone są całkowicie lub częściowo te reżimy covidowe. Wiele krajów zapowiada, że to wkrótce zrobi. Natomiast to wcale nie oznacza, że te narzucane rygory z nami nie zostaną. Ja myślę, że będzie zupełnie odwrotnie, że tutaj rządzący zobaczyli, jak daleko mogą się posunąć, w jaki sposób te masy są uległe i dostosowują się do tego nowego typu zarządzania społeczeństwami. No, widzimy wyraźnie właśnie na podstawie tej segregacji sanitarnej, regulowania rozmaitych zachowań za pomocą aplikacji opartej na kodach QR. No tutaj w Polsce nie mieliśmy z tym do czynienia, prawda? W jaki sposób udało się te haniebne pomysły odrzucić. Natomiast no, w takich krajach jak Francja, Austria, Niemcy, wielu ludzi zostało zmuszonych do tego, aby poddać się określonym zachowaniom pod rygorem możliwości zrobienia zakupów, zakupu potrzeb, artykułów codziennego użytku, czy chodzenia do pracy, czy odwiedzania miejsc publicznych. I rzeczywiście tutaj wprowadziło to wiele konfliktów społecznych. Tak? Jak patrzymy na drugiego człowieka, dochodziło do tego, że te osoby, które spełniały określone wymogi, zaczęły domagać się represji dla tych, którzy tych wymogów nie spełniali. Natomiast jak się okazuje dzisiaj, nie ma to żadnych uzasadnień z punktu widzenia zdrowia publicznego, skoro osoby zaszczepione zarażają tak samo jak osoby niezaszczepione, skoro jak wynika z badań Johns Hopkins University lockdowny nie działają. Wiele krajów po prostu porzuca te regulacje, które są wprowadzone. Także no tutaj mamy do czynienia z pewnym bardzo niebezpiecznym eksperymentem społecznym wprowadzenia właśnie tego typu kontroli na wzór chiński. Chiny są niestety tym krajem, który wyznaczają trendy w tym zakresie. Być może czeka nas wkrótce właśnie jakiś system punktów za dobre zachowania, nie wiem, ograniczania na podstawie jakichś kryteriów aktywności określonych osób. Może tym kryterium nie będzie kiedyś posiadanie certyfikatu szczepionkowego, tylko na przykład przynależność do określonego wyznania albo wyznawania określonych poglądów politycznych. To wszystko może się jeszcze stać w tym pokoleniu. Czy nie wiem, cyfrowy pieniądz z datą ważności. Ja już słyszałem tego typu opinie o konieczności testowania takich rozwiązań nawet spośród wysokich urzędników w Polsce. Także to te kwestie znane dotychczas z filmów science fiction już są bardzo, bardzo blisko nas.
Zapraszamy kolejną osobę. Halo. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę.
Kogo witamy?
Grzegorz z Koszalina. Niech bardzo będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Grzegorz z Koszalina. Ja chciałbym tutaj poruszyć temat aborcji i eutanazji. Rzeczywiście jest to trudny dla nas problem. Sam czyn aborcji czy też eutanazji jest wewnętrznie zły. Jest inclinatio malum. Jest to temat, który głęboko mnie poruszył, słuchając tutaj tej audycji. Chciałbym zaznaczyć, że jest to znacznie większy problem niż obecna pandemia COVID-19. Z moich wyliczeń wynika, że jest to czterokrotnie więcej osób niż ta pandemia, która zabrała nam tych, których kochaliśmy, tych, których znaliśmy. I jeśli chodzi o aborcję, to powiem tak. Aborcja nie tylko jest czynem wewnętrznie złym, ale to jest sprzeciwia się prawu Bożemu. Ponieważ panuje teraz ta psychoza pandemiczna i ukrywa się pewne rzeczy, o których się nie mówi, to też chcę zwrócić uwagę na eutanazję. Mianowicie już jakiś czas temu w Szwajcarii uruchomiono kapsułę Sacro. Bardzo mi to zaniepokoiło i świat zmierza ku jawnej depopulacji. Już ktoś tego się tematu nie ukrywa. I dlatego też prosiłbym, zgodnie z tym, co prosił nas kochany brat Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, żeby pielęgnować te wartości naszych przodków, mianowicie współtworzyć cywilizację miłości na całym świecie, a więc prosić Boga też o powołania nie tylko do sakramentu małżeństwa, ale i też do sakramentu kapłaństwa. A jeśli chodzi o sakrament małżeństwa, to jak najbardziej potrzeba nam świętych rodzin, z których będą wychodzić właśnie święte osoby konsekrowane, święci kapłani, nawet i męczennicy, bo oni też są dla nas wartością i to bardzo głęboką wartością. Ich życie nas ubogaca, jak wczytujemy się w żywoty i ich życia.
Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Panie doktorze, bardzo proszę.
To, co powiedział, telewizja jest bardzo ważna. Rzeczywiście tam nawet myślę, że te dysproporcje, jeśli chodzi o liczbę śmierci w wyniku aborcji, pandemii są dużo większe na korzyść aborcji. Myślę, że to jest około 40 milionów ludzkich istnień jest unicestwionych w wyniku aborcji. Natomiast no, w przypadku pandemii są to liczby dużo niższe. No i też rzeczywiście jest takie smutne doświadczenie tych ostatnich dwóch lat, że też wielu ludzi zostało pozbawionych opieki medycznej, bo całe te systemy opieki zdrowotnej zostały przestawione na walkę tylko z jedną chorobą. Natomiast wielu ludzi umierało, bo zostało pozbawionych tej opieki, która była wymagana. Także rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju taką aberracją. No, jeśli chodzi o kwestię eutanazji, to na szczęście u nas nie ma jeszcze żadnej debaty publicznej na ten temat. Tutaj mamy jeszcze wciąż taką pielęgnowanie kultury opieki nad chorymi wielu Polaków. Ja to też obserwuję w jakichś swoich środowiskach. Opiekuję się swoimi rodzicami. Wie, jak cenne jest życie ludzkie. Zresztą to jest chyba taka konieczność naszych czasów, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Coraz większy odsetek osób podeszłych w wieku będzie tą główną tkanką społeczną i musimy uwrażliwiać na to coraz młodsze pokolenia i w ten sposób też przeobrażać jakieś też nasze systemy opieki, aby dostarczać usługi starszym i nie zostawiać ich samym sobie. Także też możemy być chyba dumni jako Polacy, że właśnie rozmawiamy w tym kontekście, a nie tak jak na Zachodzie, żeby pozbywać się niepotrzebnego ciężaru właśnie jeśli chodzi o tych ludzi starszych. Ja zauważam taką bardzo wyrafinowaną kampanię, jeśli chodzi o tę politykę eutanazyjną, mianowicie w świecie kultury wiele takich obrazów, które nawet zdobywa jakieś tam laury w kinematografii, ten wątek eutanazyjny jest bardzo często tam zawierany. Oczywiście pokazuje się to odebranie życia komuś starszemu jako ulgę w cierpieniu, jakiś czyn moralnie uzasadniony, nawet piękny, bo odbywa się to często, nie wiem, zapalonymi świecami czy ulubionej muzyce osoby chorej i jako jakiś wyraz wolności podejmowania decyzji, no ale jest to tragedia, jest to wystąpienie przeciwko pierwszemu przykazaniu, no, wcielanie się tutaj w rolę stwórcy. No, nie cenimy tego życia właśnie. To szczególnie jest widoczne na Zachodzie. No, ale też nie oszukujmy się też na Wschodzie. No, tam ten problem aborcji jest jakimś też dziedzictwem po komunizmie, szczególnie w tych byłych republikach Związku Radzieckiego. Mówię na przykład o krajach bałtyckich, Ukrainie, Białorusi, tamten. Ten problem aborcji wciąż jest bardzo poważny, chociaż liczba tych dokonywanych zabiegów spada. Pamiętam takie statystyki z Łotwy, że jeszcze w 1993 roku tam dokonywano 30 tysięcy aborcji rocznie. Teraz jest to liczba sześciokrotnie niższa, no i tak tragiczna dla kraju, który cały czas boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym wskutek migracji czy niskiej dzietności kobiet, no po prostu za pół wieku. Łotysze czy Estończycy czy Litwini mogą przestać istnieć, no, jeśli nie zmienił swojego podejścia do tych kwestii życia. No i powinniśmy o tym pamiętać też jako Polacy, no bo Polska też jest w samym ogonie dzietności kobiet. No, jesteśmy na 200 którymś miejscu pod tym względem. Także widać wyraźnie, że jesteśmy w jakiejś mierze hipokrytami, że możemy mówić o tutaj o nauce świętego Jana Pawła II i tak dalej, ale już przyjęliśmy tę mentalność antykoncepcyjną Zachodu, jak mówi ksiądz profesor Raul Skrzypczak. To mamy właśnie wpojoną już tą mentalność antykoncepcyjną, która ubezpładnia kobiety, a potem próbuje się je leczyć za pomocą, nie wiem, in vitro czy aborcji, oczywiście w cudzysłowie. Tego typu machina jest też bardzo mocno już osadzona w naszej kulturze, no i daleko nam właśnie do otwartości na życie. We Francji przejście na dzietność kobiety to jest ponad trójka dzieci, także jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia, wiele do takich kwestii edukacyjnych, które należy wdrożyć sobie.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Stanisława z Białegostoku. Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i pana doktora. Słuchając dzisiejszego wykładu i dzisiejszej dyskusji, zastanawiam się nad tym, czy Zachód w ogóle jeszcze ma sumienie i gdzie jest Zachód. Ja się również zastanawiam nad tym, czy nasza ojczyzna to już jest Zachód. Kiedy włączam telewizor i patrzę na przykład tureckie seriale, które promują wręcz bezczelny stosunek do kobiet, prawda, brak jakikolwiek dla nich szacunku elementarnego. Kiedy przypomnę sobie ten chyba największy okres rozkwitu chrześcijaństwa w XX wieku, w końcówce, czyli stan wojenny, powrót jak gdyby do korzeni chrześcijaństwa, zupełnie nie mogę pojąć, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się skończyło. Otóż uważam, że życie nie znosi próżni. Zachód zaczął się degenerować już o wiele wcześniej. Kiedy ja uczyłam się w szkole średniej i byłam na studiach, to byłam młodą dziewczyną. Wtedy wynosiło się ponad niebiosa Sartra, Picasso, od Hemingwaya, a przecież to komuniści, którzy otrzymywali tak jak Hemingway Nagrody Nobla. Zachód był jak gdyby ukąszony tym śmiertelnym pocałunkiem marksizmu i jest nim ukąszony do dzisiaj. Czy jest ratunek dla nas? Oczywiście, że ratunek jest, bo chrześcijanin musi wiedzieć, że zawsze jest ratunek, ponieważ w tej chwili oglądam po raz kolejny, prawda, 10 Bożych Przykazań, ten serial Mojżesza, o Mojżeszu, kiedy oglądam cuda Jezusa, to przecież widzę, że człowiek okrutny, podły, wstrętny potrafił również być w tamtych czasach, tylko rzecz tym, że potem przyszedł Jezus Chrystus na świat i nas odkupił. Dlaczego w tej chwili się tak dzieje, jak się dzieje? Jan Paweł II powiedział, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ja byłam przeciwniczką wstąpienia do Unii Europejskiej i uważam do dzisiaj, że miałam rację, że to już wówczas była zdegenerowana instytucja, ale byli również tacy księża biskupi, mówili, że gdyby apostołowie tak się zachowywali, prawda, na początku w czasie zgorszenia i prześladowań, to by nie ewangelizowali ani Europy, ani Afryki, ani Azji. I ja po prostu zadaję pytanie, jak to się stało, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej przestaliśmy ewangelizować tę już taką zdegenerowaną pod wieloma względami Unię Europejską. I to, że jest aborcja, to, że jest eutanazja, wszystko było znane od lat. Truto ludzi niepotrzebnych, zabijano dzieci w łonach matek, tym niemniej jednak.
Pani Stanisławo, dziękujemy serdecznie. Przepraszam, że wchodzę. Słowo pani, ale została nam ostatnia minuta naszego spotkania w tej części. Dlatego też poproszę pana doktora o ustosunkowanie się do wypowiedzi pani Stanisławy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Jeszcze raz przepraszam, że musiałam wejść w słowo.
Tak, bardzo dziękuję za głos Pani Stanisławy i taką też tęsknotę właśnie za tą tradycyjną kulturą Zachodu uformowaną na chrześcijaństwie. No my w Instytucie Globalizacji mamy taką misję też wydawniczą i też polskiemu czytelnikowi daliśmy teraz możliwość przeczytania pięknej trylogii Jurisa Karla Huysmansa, wybitnego przedstawiciela literatury francuskiej, literatury europejskiej, pierwszego prezesa, założyciela Akademii Goncourtów, który wydał piękną trylogię nawrócenia swojego. Są to trzy książki, trzy tomy: W drodze, Katedra i Oblat, w którym opisuje swoją drogę nawrócenia. Był wybitnym intelektualistą, członkiem francuskiej bohemy, który miał bardzo skrajne doświadczenia. Obracał się w środowiskach homoseksualistów, został satanistą, a potem otrzymał tę łaskę patrzenia na chrześcijaństwo właśnie przez ten pryzmat kultury, żywotów świętych, sztuki wysokiej, właśnie rozwijał teologię katedry, potem na końcu przed swoją śmiercią został świeckim mnichem. I tutaj rzeczywiście mamy tego typu perełki, które są obecnie jakieś też wynoszone na światło, które gdzieś zanikały, bo właśnie choćby ten pisarz był przedstawiany właśnie jako taki liberał, czytanie jego książki przez tego złego okresu, w którym opisywał czy homoseksualizm, czy satanizm, a ukrywano nawet tutaj po upadku komunizmu te cechy, które są wartościowe, które świadczyły o tym, że przyjął chrześcijaństwo. Że...
Czas naszego spotkania niestety, ale dobieg końca w tej części. Dziękuję za spotkanie. Zapraszamy naszych widzów na godzinę 21.30 na antenie Radia Maria, gdzie będziemy kontynuować temat sumienia Zachodu. Naszym gościem będzie pan dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Panie prezesie, dziękuję również za tę część naszego spotkania. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze na dalszą część.
Dokładnie, bo tematów bez liku, jak zresztą słyszymy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.